Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy. Tygodniki dzisiaj już są świąteczne, przynajmniej jeśli chodzi o okładki. Za to gazety pełne polityki. W Rzeczpospolitej wywiad ze Stanisławem Karczewskim, marszałkiem Senatu. Ja nie znam słowa bankster. To jest oczywiście odpowiedź na pytanie, czy Mateusz Morawiecki jest banksterem, ale w wywiadzie jest też mowa oczywiście o rekonstrukcji. Nie jest pewne, czy rekonstrukcja będzie w styczniu. Zmiana może nastąpić później. Możliwe, że konsultacje będą wymagały dłuższego czasu. O rekonstrukcji, która nastąpiła, mówiliśmy od lipca. No rzeczywiście mówiliśmy. Jest jeszcze też mowa o karze wyznaczonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dla telewizji TVN. Mimo negatywnej opinii o TVN24 uważam, że Krajowa Rada nałożyła karę niepotrzebną i zbyt wysoką, mam nadzieję, na zmianę decyzji. W Rzeczpospolitej też między innymi jest temat... Premier szuka rzeczniczki. Mateusz Morawiecki kompletuje skład swoich najbliższych doradców w tym tygodniu, w tym szefa gabinetu oraz przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Trwają też poszukiwania rzecznika, a raczej rzecznik rządu. Nowy premier chce, by w mediach reprezentowała go posłanka z klubu PiS, a wśród innych osób, które wymieniane są jako kandydaci na nowych ministrów, na szefa gabinetu wymienia się m.in. Michała Dworczyka, obecnego wiceministra obrony narodowej. Szefem Komitetu Stałego w miejsce Henryka Kowalczyka ma być Marek Suski. Natomiast wśród kandydatów na szefa kancelarii premiera wymienia się m.in. Pawła Szrota, to jest obecnie zastępca Beaty Kempy. W Rzeczpospolitej również wywiad dotyczący spraw zdrowotnych. Tyka bomba zapomnianych chorób, mówi profesor Brygida Knysz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2017 znacząco wzrosła liczba zakażeń żółtaczką typu A. Jaka jest tego przyczyna? Do końca nie wiemy. Wirusowe zapalenie wątroby to choroba, której wirus przenosi się drogą pokarmową, a ściśle poprzez brudne ręce i tak dalej. Chodzi o to, że w ostatnich latach nie było problemu z takimi zakażeniami, a obecnie znalazł niszę, trafił na populację ludzi wrażliwych na zakażenie. Pani profesor mówi też o różnych innych chorobach, których nie było, a z powrotem się pojawiają. Jedną z przyczyn jest to, że część rodziców nie chce szczepić swoich dzieci. W Radiu Wnet, jak pamiętamy, też na ten temat były dość ostre polemiki. W gazecie Polskiej Codziennie między innymi jest o tym, czym w tej chwili żyje Ameryka, pisze Michał Kuś. Koniec egalitarnym internetem. Świat polityki i wielkiego biznesu coraz bardziej chce zawładnąć siecią. W minionym tygodniu amerykańska Federalna Komisja Komunikacji zezwoliła dostawcom internetu na ograniczenie dostępu do niektórych stron z przyczyn komercyjnych. Chodzi o możliwość promowania tylko dużych portali, które dostawcom będą za to płaciły. Ta polemika przynosi się również do Europy. Rząd federalny Niemiec stwierdził, że nie będzie się godził na podobne regulacje u siebie. Tyle, że Berlin sam przyjął ustawy, które wprowadzają prewencyjną polityczną cenzurę sieci. Nowe prawo było głosowane w czerwcu. Nakłada na platformy internetowe obowiązek jak najszybszego usuwania bezprawnych treści, bez oglądania się na takie drobiazgi jak domniemanie niewinności i rozprawy sądowe. Przeciwko nowemu prawu wciąż protestują wszystkie małe partie, od AfD do liberalnej FDP i skrajnie lewicowej Die Linke. Cenzorskie ustawy popiera zaś kartel SPD-CDU. Internet nadal jest narzędziem, dzięki któremu w zoligarchizowanym świecie zwykli ludzie mogą odzyskać głos, a często nawet zdobyć majątek. Żelazne prawo oligarchii coraz bardziej jednak temu zagraża. Ciekawe, kiedy jakaś internetowa rewolucja. W naszym dzienniku honory dla komandorów. W Gdyni odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe trzech komandorów: Stanisława Mieszkowskiego, Zbigniewa Przybyszewskiego i Jerzego Staniewicza. To byli oficerowie marynarki wojennej zamordowani po wojnie przez reżim komunistyczny i teraz właśnie na wybrzeżu odbył się ich uroczysty pogrzeb, a syn komandora, w tej chwili po śmierci mianowanego na kontradmirała, Stanisława Mieszkowskiego, pan Witold Mieszkowski, będzie gościem Poranka Wnet po godzinie 9:00. W naszym dzienniku też między innymi artykuł Piotra Falkowskiego: ratujmy Enigmę. Bez wsparcia z Polski Instytut Piłsudskiego w Londynie czeka likwidacja. W Londynie są dwie niewielkie, ale bardzo cenne i bardzo ważne i zasłużone placówki polskiej kultury, które łączą w sobie cechy muzealne, archiwalne, biblioteczne. To jest Instytut Piłsudskiego i Instytut Sikorskiego. Obie te placówki przetrwały dzięki ofiarności Polonii lata komunizmu. Teraz czas, żeby państwo polskie też interesowało się ich istnieniem. W Instytucie Piłsudskiego przechowywana jest m.in. jedyna dostępna publicznie dla widzów, jedyny egzemplarz kopii Enigmy zrobionej przez Polaków w czasie II wojny światowej. W Dzienniku Gazecie Prawnej taka jest ciekawa historia. Miliarderzy w centrum podejrzeń. Teren, na którym stoi popularna w Warszawie galeria handlowa Wola Park i budowana jest druga linia metra, mógł zostać przejęty przez biznes niezgodnie z prawem. Wynika tak z ustaleń śledczych, do których dotarli dziennikarze. I tutaj jest tu zaangażowanych podobno również kilku najbogatszych Polaków. A numer jest ciekawy. Numer polega na tym, że w latach 90. reaktywowano kilka przedwojennych spółek, między innymi przedwojenną zakłady ogrodnicze Ulrych, założona w 1805 roku firma, Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru S.A., Warszawskie Towarzystwo Motor S.A., Warszawska Fabryka Masowych Wyrobów Blaszanych Tłocznie S.A., Przemysł Medlarski i Perfumeryjny Fryderyk Puls S.A. i jeszcze kilka takich spółek o bardzo fajnych, takich dostojnych przedwojennych nazwach kojarzących się z dwudziestoleciem. Te spółki zostały prawdopodobnie reaktywowane po to, żeby później w ramach reprywatyzacji za bezcen przejmować ziemię. I to jest właśnie ta zabawa, a są w to zaangażowane ciekawe dosyć nazwiska. Proszę zajrzeć do dziennika Gazety Prawnej, jeszcze tygodniki. W tygodniku w sieci jest między innymi na stronach politycznych, poza całą masą materiałów świątecznych, wywiad ze znanym naszym słuchaczom Ryszardem Czarneckim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a ja może zajrzę do takiej rubryki nieco plotkarskiej, ale też nieco politycznej, która nazywa się Nieoficjalny Przegląd Tygodnia i podpisuje ją ktoś, kto się podpisuje jako sygnalista. Zmiany w rządzie dopiero w styczniu przyniosą wyważenie frakcji. Będzie tak: Szczerski za Waszczykowskiego, Wild za Adamczyka, Emilewicz być może za Szyszkę. Rosną akcje Daniela Obajtka, który może objąć rolnictwo. Odejdzie także Radziwiłł, którego zastąpi ktoś mało znany. I oczywiście ludzie z KPRM. Antoni Macierewicz spełnił główny warunek prezydenta, zamknął sprawę generała Kraszewskiego i nie wydaje się zagrożony. Tyle na razie. Oczywiście tygodnik w sieci. W tygodniku do rzeczy taka jest ciekawostka. Znaczy, są takie dwa artykuły już wyraźnie do poczytania w czasie świąt z życia wyższych sfer, między innymi Dzień z życia komendanta, to jest oczywiście o Jarosławie Kaczyńskim, a także Pierwsza rodzina, to jest oczywiście o pierwszej damie i o prezydencie, ale tu jest takie coś. Czy państwo słyszeli, kto to jest? Jak się nazywa ten człowiek? Zaraz to znajdę. O! Jakub Korejba. Ile osób słyszało, kto to jest Jakub Korejba? Otóż Jakub Korejba to jest polski politolog, który w mediach rosyjskich występuje jako stały komentator polskich spraw. Drugą taką postacią jest pan Tomasz Maciejczuk, który też jest takim trochę bojowym, niegrzecznym chłopcem i celebrytą występującym jako niedobry Polak w rosyjskich telewizjach. To jest artykuł Macieja Pieczyńskiego. Polacy w rosyjskiej telewizji, to oni kreują nasz skrajnie negatywny wizerunek w oczach Rosjan. Nieznany nad Wisłą w kremlowskich mediach występują jako przedstawiciele Polski. I jeszcze na zakończenie, jeśli chodzi już o obraz Polski w światowych mediach, to Financial Times ukazał się taki artykuł. Autorem artykułu jest pan Filip Sands i artykuł jest o Lwowie. To jest taki nostalgiczny artykuł o tym, jak autor siedzi sobie we Lwowie, zwiedza ten Lwów, zachwyca się, że ten Lwów jest taki wielokulturowy, ma trudną, nieraz tragiczną, ale bardzo piękną historię i właściwie to jest taki położony na wschodzie Europy drugi Wiedeń. Otóż cechą szczególną artykułu pana Filipa Sandsa w tej jednej z najpoważniejszych brytyjskich gazet jest to, że tam w ogóle nie ma mowy o Polsce. Znaczy, ktoś, kto o Lwowie dowie się z tej gazety, z tego artykułu Financial Times, w ogóle nie będzie wiedział, że Lwów przez kilkaset lat był częścią państwa polskiego, a nawet po upadku państwa polskiego był jednym z głównych ośrodków polskiej kultury i polskiej cywilizacji. To taka ciekawostka. Czy można napisać taki artykuł? Jak widać, jak ktoś się postara, to można. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję bardzo.